Wracamy do polskiej polityki. W studiu Robert Winnicki, prezes Ruchu Narodowego, poseł Konfederacji. Dzień dobry, panie pośle.
Dzień dobry, kłaniam się.
Wydrukowałem sobie, żeby nie uronić żadnego nazwiska, wszystkich, ale to naprawdę już wszystkich kandydatów w wyborach Konfederacji na prezydenta, żeby wybrać kandydata na kandydata. Wśród tych 9 nazwisk nie ma pana nazwiska.
Dlaczego? No nie ma, no ze względów metrykalnych. Urodziłem się w lipcu i w lipcu przyszłego roku będę kończył 35 lat. Wybory będą w maju, a żeby kandydować na urząd prezydenta Rzeczpospolitej Polski, trzeba mieć ukończone 35 lat. Nie spełniam wymogu konstytucyjnego.
A pan poseł ma lat 34 i co tu zrobić? Będzie kogoś poprzeć z tych 9 kandydatów?
No, poprzeć oczywiście Krzysztofa Bosaka, nie tylko dlatego, że wywodzi się również ze środowiska narodowego, konserwatywnego, katolickiego, ale przede wszystkim dlatego, że w mojej opinii ma największe szanse spośród wszystkich kandydatów do zbudowania poparcia szerszego nawet niż dzisiaj ma Konfederacja.
A po co są te prawybory w sensie?
No po to, żeby wyłonić optymalnego kandydata na prezydenta oczywiście i po to, żeby przeprowadzić to od razu w takim trybie dyskusji, debaty wewnętrznej, ale połączonej z otwarciem się na sympatyków, bo przypominam, że każdy... Właściwie Polak może wziąć udział w dorosły w tych prawyborach.
Wystarczy, że zapłaci 30 zł, czyli może cel jest merkantylny, a nie ideowy.
Nie, cel jest, te 30 zł to nam mniej więcej pokryje koszty zjazdów prawyborczych. Więc byśmy nie robili tych zjazdów prawyborczych, to byśmy nie potrzebowali tych 30 zł.
Bo natomiast... wtedy byłby zarobek dla partii.
Tak.
I no... tak co roku można by prawybory robić i budżet partii by wtedy pęczniał.
Nie, natomiast no, trzeba było zrobić jakiś próg wejścia. To znaczy już zdaje się lewicowcy, SLD żartował, że w którymś programie, że przyjadą nam na przykład w Łodzi na zjazd masowo i nam tam strolują ten zjazd, no to w sytuacji, w której każdy jednak musi zapłacić, zarejestrować się minimum 3 dni wcześniej i zapłacić te 30 zł, jest jakimś progiem weryfikacyjnym. Zakładamy, no, że...
Myśli pan poseł, że SLD-owców nie stać? Co to nie, dla nich 30 zł?
Nie, no dzisiaj...
Włodzimierz Czarzasty to bogaty, majętny człowiek.
Włodzimierz Czarzasty, a jeden z nowych posłów właśnie wypowiedział się, jak to nie można wyżej za 9 tysięcy złotych w Warszawie, więc lewica w Polsce utrzymuje swój kawiorowy poziom. Natomiast to nie jest ta kwestia. Chodzi o to, że jednak no, to jest jakiś próg jakby z jednej strony pomagający nam sfinansować te prawybory, a z drugiej strony no, trzeba jakoś zweryfikować tych ludzi. No, jak ktoś jest skłonny poświęcić te 30 zł, zakładamy, że rzeczywiście można go traktować jako sympatyka Konfederacji.
Ale żeby był wybór, musi być jakaś realna sprzeczność, różnica. Jaka jest różnica między panem Konradem Berkowiczem a Januszem Korwin-Mikke poza wiekiem?
No to już pytanie do partii Korwin tak naprawdę.
Bo to są, dlatego są osoby z tej samej partii, no to już
partia
wygląda
Korwin,
zabawnie trochę.
Partia Korwin wystawiła 4 kandydatów.
Tak, właśnie pan Dziabor zdaje się, pan, jeszcze pan Wilk.
I pan Jacek Wilk.
Jedna partia, 4 kandydatów, 4
moim
punkty
zdaniem,
widzenia.
Nie wiem, czy są punkty widzenia. No taką przyjęli strategię wyborczą. Mi się wydaje, że te głosy tak się finalnie... Bo jakby w tych zjazdach prawyborczych będzie głosowanie na kandydatów, natomiast potem będzie przydzielanie
to
głosów...
Tak, to jest długa i skomplikowana.
Tak jak w Stanach Zjednoczonych. Głosują ostatecznie elektorzy. I teraz wydaje mi się, że partia Korwin, że pan Janusz Korwin-Mikke zdecydował, żeby wystawić tak wielu kandydatów ze swojej partii, po to, żeby jakby zbierać na wiele postaci głosy elektorskie, które potem mają dać zsumować się finalnie do poparcia jego kandydatury. Myślę, że to jest taka strategia.
Ruch Narodowy powinien tak samo grać. Może on was ograł właśnie w tym momencie.
Sądzimy, że nie, dlatego, że nasz kandydat jest kandydatem, który łączy wszystkie środowiska stanowiące Konfederację i ma właśnie taką zdolność do bardzo spokojnego, merytorycznego tłumaczenia racji, które nam przyświecają, ideowych. Nawet szerszym niż Konfederacja Kręgu, Krzysztof Bosak, tak? I taka strategia nie byłaby w naszym przypadku skuteczna.
Krzysztof Bosak jako sam jeden z Ruchu Narodowego startuje, a banda czworga, czyli czterech kandydatów z partii Wolność to... albo Korwin w skrócie Wolność, albo odwrotnie, będą na niego
naszych szanownych kolegów z Konfederacji, którzy w pięknej rywalizacji, razem zresztą z Pawłem Skuteckim, Krzysztofem Tołwińskim, Magdaleną Ziętek-Wielomską, żeby iść tak do pani Wielomskiej na końcu ze względów alfabetycznych, tak no to...
Tą listę mogę pożyczyć.
To jest ciekawa...
Pan poseł chyba zna na pamięć.
Znam na pamięć wszystkie te postacie. Wszystkie są warte uwagi.
9 osób. No dobrze, mamy te prawybory, one się rozstrzygną, rozumiem, w styczniu dopiero.
Tak.
Będziecie ostatnią partią parlamentarną, która wystawi swojego kandydata.
Tak, a jednocześnie będziemy pierwszą, która de facto rozmawia bardzo dużo o prezydenturze już w tym momencie, dlatego że no właśnie temu poświęcone są te zjazdy wyborcze.
To Platforma też rozmawia, nie wiem, czy tutaj to pomoże. No, panu Jaśkowiakowi albo pani Małgorzacie
Kidawie-Błońskiej. Platformie już niewiele pomoże, bo jest lewica w Sejmie, która będzie ją żerać z jednej strony, jest Mateusz Morawiecki z drugiej strony, który jest, mówi językiem Tuska sprzed 6-7 lat, więc jakby Platforma zostanie skonsumowana.
Jeszcze
ja nie będę po niej płakał.
Premiera Tuska przejdziemy, no ale to może zatrzymajmy się przy tym Sądzie Najwyższym, bo to jest ciekawe. Wiele osób mówi, że mamy już anarchię w państwie, że mamy sądy, które wprost wypowiedziały posłuszeństwo państwu polskiemu. Teraz będą sądzić, jak im się żywnie podoba.
No, mamy sytuację, która jest rzeczywiście patowa, ale no, mam wrażenie, że jednak jest to sytuacja w dużej mierze trochę na własne życzenie dokonana przez rządzących przez minione 4 lata. To znaczy jakby posunięto się do takich ruchów, jeśli chodzi zarówno o Trybunał Konstytucyjny, jak i o sądownictwo, które uzasadniałaby wyższa jak może racja stanu, jakiś stan nadzwyczajny. Nie widać w tym było i nie widać dalej innej intencji poza zmianami kadrowymi. Nie zmieniło się systemu, sprawy sądowe trwają coraz dłużej, natomiast trwa wielka rewolta kadrowa, która właśnie utyka, trochę pożera własny ogon. To już się zrobiła taka trochę sztuka dla sztuki w tym momencie.
Podważanie wyroków sędziów wybranych przez nową KRS jest wypowiedzeniem posłuszeństwa Rzeczypospolitej, mówi minister Woś. To no, minister środowiska, no ale... No,
nie, no jasne. No,
kiedyś wiceminister sprawiedliwości.
Mamy niestety...
Ale to jest rokosz sędziowski, to jest rokosz kasty sędziowskiej, tak to o tym mówią politycy PiS-u, że to jest rokosz sędziów, to jeszcze dodają tych sędziów, którzy mają PRL-owską legitymację gdzieś tam w tle, no, albo powiązania.
No, to PRL-owskie legitymacje, no właśnie jesteśmy po odebraniu przez pana prezydenta Dudy ślubowania od pana prokuratora PRL-owskiego Piotrowicza, więc jakby szemrowanie tutaj PRL-owskimi kastami jest najzupełniej nie na miejscu.
Ale dla pana to jest jedność, czy PiS jest tak samo PRL-owskie jak Platforma,
nie,
SLD?
Nie, jest tak samo PRL-owski, ale...
I sędzia Iwulski z Sądu Najwyższego, jest, który był kapitanem, zdaje się, informacji wojskowej.
Jest tak samo hasłowo nie PRL-owski, jak pozostałe partie. To znaczy, naprawdę...
Teraz już nie ma haseł. Mamy Czerza z tego, który mówi, że Armia Czerwona była super, tak? Czy wraca do Sejmu, no, jakby podstawowy spór o naszą historię.
A kto pokazywał najgłośniej, najwięcej, nagłaśniał Czerza z tego i spółkę w minionych latach? Nie telewizja rządowa.
No nie, no jeszcze TVN spokojnie. Jest kilka mediów, gdzie można było SLD zobaczyć. Panie pośle.
Jedną z zasług telewizji rządowej jest reanimowanie lewicy, dlatego że PiS działa... Ja jestem krótkowidzem. Mam tam ładnych parę dioptrii na jednym, na drugim oku. W związku z tym noszę okulary. Oni też są krótkowidzami, tylko tych okularów nie mają. Patrzą bardzo krótko na swój własny, bieżący interes partyjny, prowadząc do ciężkich, powiedziałbym, schorzeń politycznych i administracyjnych w państwie. I to jest zarówno sądownictwo, jak i to wypromowanie lewicy.
Krajowa Rada Sądownictwa w nowym kształcie, czyli w tym kształcie, gdzie politycy wybierają spośród sędziów przedstawicieli tego stanu, czy tego zawodu do Krajowej Rady Sądownictwa, jest lepszym systemem niż ten, gdzie sami sędziowie sami się wybierali?
Nie, jeśli chodzi o nadzór nad w ogóle systemem sędziowskim, to ja co do intencji, co do kierunku, popieram taką rzecz, żeby jednak odejść od systemu, w którym jest, ja to nazywam niezależny, samorządny, tak, związek zawodowy sędziowie i który sobie jest zupełnie, niby mamy trójpodział władzy, a ten trójpodział władzy to jest naprawdę, tak naprawdę dwie władze. Jest sejmorząd, I jest sądownictwo zupełnie poza czyjąkolwiek kontrolą.
To ta reforma zmniejszała tą autonomię czy jakąś korporacyjną samodzielność,
tak,
sędziów.
Natomiast popełniono przy tym reformowaniu tyle błędów i tyle wątpliwości prawno-konstytucyjnych powstało, że ja, szczerze powiedziawszy, bez...
Rozumiem, błędy błędami, ale to jest... Gdzie jest więcej racji? Kto jest tutaj złym bohaterem w tej historii?
Panie redaktorze, w sprawach ustaw sądowych poprzedniej kadencji się wstrzymywałem. Dlatego, że z jednej strony nie chciałem bronić istniejącego systemu, z drugiej strony widziałem, że to, co robi PiS, nie naprawi systemu, a nabawi nas wielu problemów. I właśnie się z tym mierzymy w tym momencie. I szczerze powiedziawszy, co do rozwiązań szczegółowych, ja bez na temat którejkolwiek z tych ustaw, bez głębokiej konsultacji z naszym zapleczem prawnym się po prostu nie wypowiadam. To jest w tym momencie tak zagmatwane, w momencie taki został zrobiony...
No a co mówi
Bigos?
Wasze zaplecze prawne, pan były poseł Jacek Wilk, który jest adwokatem, inni wasi prawnicy, co oni sądzą na temat tego sporu? Rację ma premier Morawiecki czy pani profesor Gersdorf?
Najchętniej oboje odesłałbym z ich funkcji, ponieważ moim zdaniem oboje się nie sprawdzili.
Ale my w Studio Radia Wnet nie odsyłamy i nie mianujemy premieru pani pierwszych prezesów sądu. Pierwszych prezesów sądu najwyższego, ale możemy ich oceniać i o to ocenę proszę.
Możemy ich oceniać. Pani profesor Gersdorf, podobnie jak wcześniej Rzepliński, oczywiście wdała się w spór polityczny, prezentując przy tym całą arogancję tej kasty, tak, jak sobie sami mówią, to weszło już tam do języka popularnego. Więc są tu błędy ewidentne. Z drugiej strony, jak powiadam...
Ale celowe? To jest celowe anarchizowanie państwa, tak jak mówią politycy PiSu, że ten wyrok to jest celowe podpalenie państwa, żeby tylko uchronić swoje postołki.
To jest obrona status quo, tak? No, to, co robią sędziowie, robi sądownictwo, to jest obrona status quo. Niektórym jakby przy pewnie i szlachetne pobudki przy tym przyświecają, bo są przekonani, że po prostu jest łamana jakakolwiek praworządność w państwie polskim. Natomiast jakby problem jest taki, że naprawdę PiS nie dał adekwatnej, prostej, czytelnej i wreszcie dającej skutek na samym dole. Na samym dole, czyli w rozprawach, które dotyczą 38 milionów Polaków, nie dał odpowiedzi, która by skutkowała czymś realnym. Procesy sądowe trwają dłużej, wszystko się wlecze, wszystko się ślamazarzy, nic nie jest efektywniej, bo jak powiadam, zamiast reformować system, wzięli się wyłącznie za roszady kadrowe. I o ile intencja przewietrzenia trochę sytuacji w sądownictwie i sprowadzenia tam jednak nadzoru zewnętrznego jest słuszna, to tak samo zrobię inne porównanie. Tak samo jak w tym roku była kwestia po filmie Sekielskiego, kwestia pedofilii, tak? I rząd natychmiast zareagował legislacją, tak? No bo to teraz taki jest pomysł, znaczy już od wielu lat, to nie tylko PiS, ale i Platforma i wszędzie. Jak jest jakiś problem, to trzeba na to...
Nowa ustawa.
Nowa ustawa. To wszystko ustawą załatwiać, nie? Ja to nazywam biegunką legislacyjną. I zaczęli reformować kodeks karny. Nawrzucali tam, zrobili bigos, tak? Zrobili bigos. Danie po prostu przegląd nie tygodnia, tylko przegląd dwóch, trzech lat pobożnych życzeń co do kodeksu karnego. I w gruncie rzeczy wyszła potrawa niestrawna, to znaczy, którą trzeba było poprawiać. Była poprawiana w Sejmie, była poprawiana na komisjach, na posiedzeniu plenarnym, w Senacie, wróciła, znowu ją trzeba było poprawiać. No nie robi się takich rzeczy. Nie robi się takiej fuszerki. Po prostu się tak nie robi. Nic dobrego z tego nie wyszło.
Robert Winnicki, prezes Ruchu Narodowego, poseł Konfederacji. Sondaże was cieszą. Teraz czytałem na początek naszej audycji jeden sondaż. Tam macie 6 punktów procentowych poparcia, ale są takie sondaże, gdzie macie ich 12 tych punktów poparcia. Sporo.
No, ja jestem tak umiarkowany, przywiązany do sondaży. Uważam, że najlepszym sondażem są zawsze wybory, jedynym miarodajnym, prawdziwym. Mamy kiepskie doświadczenia z wiarygodnością sondaży i sondażowni. Natomiast oczywiście to poparcie, gdy zaczęliśmy szerzej istnieć w przestrzeni publicznej, jest, myślę, dosyć naturalne. Jest nas niewielu w tym Sejmie, ale to jest dobra ekipa, sprawna, merytoryczna, która... tutaj mnóstwo Polaków, ja też otrzymuję mnóstwo jakichś tematów, ludzie się zwracają, nie jesteśmy w stanie tak naprawdę jeszcze z tego przerobić.
A czyim kosztem rośniecie? Pan profesor Zdzisław Krasnodębski w wywiadzie dla Dziennika Gazety Prawnej powiedział, że zapał rewolucyjny w PiS jeszcze całkiem nie ostygł. To jest ten element tego stygnięcia PiS-u, który staje się coraz bardziej partią centrum, partią normalności, partią środka, żeby nie powiedzieć partią ciepłej wody w kranie. To jest wasza ofiara, którą będziecie konsumować powoli?
Nie, jakby ja sądzę, że ludzie, którzy nas popierają, są z różnych jednak kierunków takich dotychczasowych sceny politycznej. Zakładam i że z PiS-u ludzie przechodzą, a i z Platformy, i z różnych innych kierunków. Ci, którzy jakby się zarozczarowują po prostu okrągłostołową klasą polityczną. Natomiast kwestia tego, że rewolucyjny zapał w PiS-ie, no jakby ten zapał ostygł w 2015 roku.
No nie, no mieliśmy same sądownictwo, mieliśmy 500+, no, mieliśmy ileś tam batalii, mieliśmy nie, Trybunał Konstytucyjny.
Właśnie w państwie, w mechanizmie działania państwa nic się istotowo nie zmieniło. Z sądownictwem włącznie. Właśnie to, że zaczęli...
Obniżenie emerytur dla dawnych ubeków.
Właśnie, ale to nie jest... Jakby zmiany systemowe rozumiem przez zmianę mechanizmu działania instytucji państwowych, które nie działają sprawnie. Działają co najmniej równie niesprawnie jak 4 lata temu, a jeszcze rząd w tej chwili tak poszatkowany, jak to jest obecnie, ze względu na targi wewnątrzpartyjne, wewnątrzkoalicyjne, no nie może działać sprawniej. Po prostu rzeczy nie działają sprawnie, urzędy nie działają sprawnie i w tym sensie nie ma żadnego zapału rewolucyjnego. PiS już 4 lata temu stał się taką grupą tłustych kotów,
to docenili,
która
zajęła się, lubią tłuste koty.
Zajęła się, nie, ja też akurat chyba na kot jestem uczulony, ale to inna sprawa.
Ponad 8 milionów głosów, sporo. To...
Jasne. Przypominam, że Tusk miał też rewelacyjne wyniki swego czasu i jakby nie można na podstawie tego
wszystko przemijać.
Wnioskować.
Dobrze. Przejdźmy do ostatniego elementu naszej rozmowy, czyli do klimatu, bo mamy już młodzieżowe słowo roku obecnego, to jest alternatywka. Nie wiem, pan poseł, wiesz, to jest alternatywka?
No nie wiem.
To jest młoda dziewczyna, która ma alternatywne podejście do życia. Numerem 2 jest jesieniara.
A co to znaczy alternatywne podejście do życia?
No właśnie nie wiem. To niech pan poseł sobie wypełni to słowo treścią dowolną. Rozumiem, jakieś tatuaże, czarne włosy i takie podejście do życia alternatywne, taki może muzyka alternatywna, bo ja wiem, co jest alternatywne, kiedyś był rap.
A jeszcze co jest? Jeszcze co
jesieniara.
Jesieniara.
Czyli też taka dziewczyna, która lubi jesień, kominek, książka, kot, te sprawy.
Być może
słowem roku, już nie młodzieżowym, będzie słowo klimat. Do klimatu, ruch narodowy, jakie ma podejście, bo kiedyś pan powiedział, że jednak chcecie odbić zielony sztandar ekologii, czy ochrony klimatu z rąk lewicy.
No tak, bo to ekologia i klimat stały się tematem, który lewica próbuje sobie uzurpować, czy ochrona przyrody nawet szerzej, robić z tego ideologię, robić z tego, porzucają tożsamość narodową, religijną, więc robią sobie nowych bożków i sobie takie ołtarzyki klecą, robią ideologię, a nazywają to ochroną przyrody czy ekologią. Najczęściej nie ma to z tym nic wspólnego.
Tylko ma realny wymiar. Węgiel. Mamy teraz decyzję, zaraz będzie na antenie Wojciech Jakubik, kto szerzej o tym opowie, decyzję, że nie będzie Ostrołęki C na węgiel. Węgiel nawet w Polsce jest coraz bardziej na cenzurowanym, jest wyłączany powoli z miksu energetycznego. Dobrze czy źle?
Węgiel z przyczyn naturalnych będzie stopniowo, jego rola w energetyce malała, ale powoli. Powinna maleć powoli, a nie ze względu na nacisk ideologiczny. Ze względów naturalnych, bo chociażby zasoby węgla kamiennego się wyczerpują. No brunatnego mamy jeszcze sporo w różnych pokładach.
Prezydent mówił, że mamy węgla na lat 200 i to jest chyba prawda. To prawda, wydobycia mamy na 30 lat.
Mamy dużo węgla, przy czym trzeba też się zastanowić, czy cały ten węgiel mamy przepalić na energetykę. Dlatego, że węgiel może nam posłużyć jako technologia przyszłości, do syntezy chemicznej w technologiach przyszłości. I ja nie jestem wcale zwolennikiem tego, żebyśmy cały węgiel absolutnie przepalali. Oczywiście, energetyka polska przez jeszcze kilkadziesiąt lat przynajmniej będzie bazowała głównie na
globalne
węglu.
Globalne ocieplenie, mit czy fakt?
Jest globalna zmiana klimatyczna i to jest fakt.
My ją powodujemy? Czy słońce, ziemia, wulkany, oceany?
Prawdopodobnie w dużej mierze mają tu wpływ ludzie, przy czym miejmy świadomość, że jeśli ludzka produkcja dwutlenku węgla ma tutaj duży wpływ, to wpływ produkcji dwutlenku węgla przez Polskę to jest 0,8%. Teraz, gdyby nawet cała Unia Europejska zrealizowała jakieś fantastyczne plany pod tytułem wyłączenie emisyjności do roku 2035.
Albo całkowita eliminacja Europejczyków i pustynia. Albo las.
Lub inna fantastyka, ale gdyby nawet fantastyczne plany zostały zrealizowane i to było wyeliminowane, to tak naprawdę przez to, że są Chiny, Stany, Indie i szereg innych państw na świecie, które produkują lwią część emisji dwutlenku węgla, to nie zmieni globalnie sytuacji. Trzeba mieć sobie tego sprawę. I 0,8% produkuje Polska. Dlatego my postulujemy zdroworozsądkowe podejście. Tak, wszyscy chcemy mieć czystsze powietrze, tak, chcemy mieć nowoczesne technologie, ale nie możemy odchodzić od węgla i nie możemy ulegać ekoterrorowi.
Powiedział Robert Winnicki, prezes Ruchu Narodowego, poseł Konfederacji i nie kandydat na kandydata na prezydenta, ale to się pewnie zmieni za lat 5 do...
Zobaczymy, co życie przyniesie.
Do usłyszenia.
Bo dziękuję bardzo.
Wtedy pan już będzie miał 39 lat i będzie pan mógł kandydować. Dziękuję bardzo.